mycie okien zamiast pisania ważnego raportu, oglądanie serialu zamiast montowania odcinka podcastu, szorowanie podłogi na błysk zamiast nauki do sesji. Każdy z nas był w tym miejscu.
Prokrastynacja sprawia, że wybieramy zadania łatwe i przyjemne, zamiast zająć się ważnymi, ale trudnymi. Przedkładamy tymczasową ulgę nad stres, który pojawi się przy realizacji zadania w ostatniej chwili. Odkładamy zadanie, aby uniknąć negatywnych emocji, lęku czy bezradności, związanych z jego wykonywaniem. Obydwoje znamy to uczucie i wiemy, jak frustrujące jest zmaganie się z prokrastynacją. Dlatego dziś podzielimy się sposobami, które nam pomagają dowozić zadania na czas i możliwie bez stresu.
Odcinek o tym, jak radzić sobie z prokrastynacją. Zapraszamy.
Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję.
On, inżynier z pasją do klusek i motoryzacji.
W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a 3 miesiące później podjęliśmy decyzję o wspólnym wyjeździe za granicę. Od tej pory idziemy przez życie razem, uczymy się dorosłości i budujemy wspólną przyszłość.
W tym podcaście opowiadamy o naszej drodze i dzielimy się lekcjami, które już odrobiliśmy. Jeżeli interesujesz się oszczędzaniem, podróżami, minimalizmem, szczęśliwym życiem w swoim tempie, zostań z nami na dłużej.
Możesz nas słuchać w każdy piątek o 13 w swojej ulubionej aplikacji do podcastów.
A także znaleźć w mediach społecznościowych. Razem Lepiej Podcast na Facebooku i Instagramie.
Zanim zaczniemy odcinek, gorąco zachęcamy Cię do odwiedzenia naszego konta na Instagramie lub dołączenia do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się kadrami i radami z naszej codzienności.
Jeśli lubisz nasze treści, zapraszamy do zasubskrybowania Razem Lepiej w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów lub na YouTube. A teraz przechodzimy do odcinka.
Na wstępie chcieliśmy zaznaczyć to, że to nie są sposoby, które magicznie odmienią nasze życie, wasze życie i że czasami one mogą działać, czasami one mogą nie działać. I my zebraliśmy po prostu listę tych, które działają na nas samych. Czasami musimy żonglować pomiędzy jednymi a drugimi, bo dzisiaj coś działa, jutro coś nie działa. I zaczniemy od samego początku, czyli korzystania z początkowego entuzjazmu. Pamiętajcie, że na samym początku, gdy zabieramy się do czegoś, to jesteśmy pełni wigoru i energii. Warto wykorzystać ten moment, warto wykorzystać to, że mamy ten zapał, tą motywację, tą chęć do działania i przynajmniej zacząć, bo na pewno dojdziemy w pewnym momencie do jakiegoś punktu, który nas zatrzyma, w którym zrodzi się ten stres i frustracja i po prostu rzucimy papierami bezceremonialnie. Dlatego im więcej uda nam się zrobić na początku, jadąc na tym początkowym paliwie, tym lepiej.
Jako galupowa strateżka oczywiście gorąco Was zachęcam do tego, żeby planować swoje dni, swoje tygodnie, swoje kwartały. I ja w tym roku właśnie staram się tak kwartalnie, że przyświeca mi na ten kwartał taka główna idea, jedno naprawdę duże zadanie, które chcę zrealizować, żeby na koniec roku spojrzeć i powiedzieć, że zrobiłam 4 duże rzeczy, które przybliżają mnie i nas do celu, który chcielibyśmy osiągnąć. I to jest super ważne, żeby wiedzieć, dokąd idziemy, ale równie ważne jest rozbijanie tych dużych celów na listę małych zadań. Pracujemy teraz nad drugim podcastem i o ile właśnie ten początkowy zapał pozwolił nam nagrać wszystkie odcinki, to wszystko, co się dzieje w kuluarach teraz, to już jest praca z naprawdę małymi zadaniami i to takimi powtarzalnymi zadaniami, bo to są zadania, które należy powtórzyć 19 razy, bo tyle odcinków ma podcast. To była dla mnie bardzo duża ulga, kiedy ja sobie usiadłam, poświęciłam 40 minut na to, żeby zobaczyć, jakie zadania są do wykonania, podzielić je właśnie dla każdego odcinka, przygotować oddzielną listę i teraz followuję proces wykonania ich w mojej aplikacji do robienia list i śledzenia postępów. Czyli duże zadanie, dużego słonia zjadamy małą łyżeczką. I dla mnie to też jest super ważne, żeby przynajmniej jedno małe zadanie z tej listy wykonać każdego dnia. Oczywiście są takie dni, które poświęcam w całości na ten konkretny projekt, ale czasami to nie jest możliwe, więc po zrobieniu moich innych obowiązków, moich innych zadań idę tam i sprawdzam, co małego mogę dzisiaj zrobić, żeby pchnąć go do przodu, więc wykorzystywanie też każdej minutki.
W moim przypadku świetnie sprawdza się praca w blokach i robienie takiego przekładańca, czyli trudne zadanie, łatwe zadanie. Najlepszym przykładem jest tutaj montowanie podcastów. I to, że czasami montuję bardzo długi podcast, na przykład dwugodzinny, i czasami idzie mi to dość ciężko, dlatego wyznaczam sobie takie mini zadania, czyli rozbijam na przykład bloki 10-minutowe i robię sobie tak, że montuję na gotowo już 10 minut podcastu. I jak to zrobię, to przerzucam się na zrobienie czegoś innego, czegoś przyjemnego, czegoś prostszego, albo na przykład włączę sobie, nie wiem, jakiś krótki filmik na YouTube, żeby po prostu wynagrodzić się za ten trud. Tym sposobem udało mi się przebrnąć przez wiele odcinków, które były dla mnie bardzo trudne do zmontowania i które, jeżeli miałbym tak, wiecie, łyknąć na raz, to bym się chyba zapłakał. Natomiast dzięki właśnie takiemu rozbijaniu na łatwe, trudne albo na takie nagradzanie się za każde 10 minut zmontowanego materiału, pomogło mi wykonać to zadanie, bo tak to istnieje ryzyko, że nawet dzisiaj nie byłoby to jeszcze zrobione.
W styczniu też mieliśmy małą przerwę od montowania. Powrót był dosyć trudny dla Sebastiana, dlatego zrobił sobie takie postanowienie, że przynajmniej 10 minut podcastu dziennie. I wiadomo, że z każdym kolejnym dniem sobie trochę zwiększał ten limit, ale pozwoliło mu to tak bezboleśnie wejść z powrotem w tryb i w nawyk montowania codziennego. I to też Wam gorąco polecam, że jak macie takie zadanie, które bardzo mocno odwlekacie, a jest jeszcze trochę czasu do deadline'u, to właśnie sobie zrobić taki limit 10 minut, 15 minut, jedno zadanie, żeby się wdrażać małymi krokami.
Totalnie. I to można odnieść do wielu innych aspektów, na przykład do sportu. Jeżeli uprawialiście jakąś aktywność fizyczną i zaprzestaliście, chcecie do niej wrócić, to zapewne wasza forma nieco opadła i ja wiem, że oczekiwania mogą być, że skoro wracam po 3, 4 czy 6 miesiącach, to chcę być tak samo fit, jak byłem czy byłam, a tu się nagle okazuje, że nie. I też warto sobie właśnie zacząć z niższego pułapu, zacząć od na przykład... Nie musicie ćwiczyć 60 minut dziennie, ale zacznijcie na przykład od 20. To tak samo się sprawdza w moim przypadku właśnie. Takie rozbijanie tego i takie powolne, stopniowe wchodzenie po prostu w ten rytm, w którym się było kiedyś. Bo po dłuższej przerwie może to być po prostu niemożliwe do wykonania.
Kolejna nasza rada to po prostu zacząć. Ja mam tak, kiedy mam do wykonania jakieś zadania, za którymi nie przepadam, to zawsze sobie znajdę 17 innych, które muszę zrobić teraz. Czy to w pracy, czy to zrobienie kanapki, czy przyniesienie sobie szklanki wody. I staram się wtedy mówić sobie, hola, hola, to jest wymówka, zrób teraz 5 minut, czy 10 minut, czy pół godziny tego zadania, czy godzinę, a po tym czasie będziesz mogła pójść po kanapkę.
Bardzo przydatnym jest też mieć obok siebie jakiś mały notesik albo jakąś aplikację otwartą na komputerze do właśnie zapisywania myśli czy list. Po to, że jak przyjdzie nam jakiś pomysł, to żeby nie trzymać go za długo w głowie i nie myśleć nad nim za długo, tylko go zapisać i wrócić do niego później, żeby ten pomysł nas po prostu nie zdekoncentrował i żebyśmy nie wypadli z takiego stanu skupienia, stanu uwagi.
Staramy się zawsze wykorzystywać flow, że jak już przejdziemy przez te pierwsze trudności i już się wdrożymy w robienie jakiegoś zadania, to staramy się na tym skupieniu zajechać jak najdalej, nie tylko do wykonania jakiegoś zadania, tylko żeby później zrobić więcej. Ja tak mam, że kiedy poprawiam na przykład transkrypcję naszą i z jedną idzie mi super i to było moje zaplanowane zadanie na ten dzień, ale mam więcej, to wykorzystuję to flow, otwieram kolejną transkrypcję, poprawiam i lecę dalej. Albo przygotowuję kilka wpisów na raz, no bo jak już mam tą godzinę i tak już się wdrożę, mam to skupienie, to chcę je maksymalnie wykorzystać.
Często zdarza nam się też ustawianie sobie wcześniejszych deadline'ów, czyli na przykład w pracy ktoś nam powiedział, to zadanie musi zostać wykonane do końca kwietnia, a my sobie ustawiamy, że wykonamy je tydzień wcześniej i tak planujemy naszą pracę, żeby to zadanie było wykonane tydzień wcześniej. Daje nam to z jednej strony taki ekstra bufor bezpieczeństwa, że gdyby coś poszło nie tak, to mamy jeszcze ekstra kilka dni na dokończenie, a z drugiej strony zwiększa to też troszeczkę presję na nas, a jak wiemy, jest wiele osób, na które właśnie taka presja działa i pod tą presją działają dobrze i sprawnie. Dlatego czasami warto sobie tą przysłowiową śrubkę dokręcić i dzięki temu po prostu pod wpływem tej dodatkowej presji zrobić, wykonać zadanie.
Sebastian już mówił o tym przekładańcu, trudne zadania, łatwe zadania, a ja sobie myślę, że warto też siebie nagradzać, szczególnie kiedy zrobimy coś takiego, co było dla nas trudne. No i oczywiście to może być jakieś pyszne ciastko, czy przerwa na kawkę, czy to może być cokolwiek innego, co wam sprawia przyjemność, to może być spacer, czy to może być praktyka jakichś ćwiczeń. Wszystko, co wam pozwoli się oderwać na przykład na pół godziny, na godzinę i zrobić coś takiego, co wam podniesie poziom endorfin w organizmie. Bo to też jest fajne, wykorzystać to uczucie spełnienia po wykonaniu trudnego zadania.
Tak samo jak zapewne większość z was, tak i ja rok temu przeszedłem z pracy w biurze na home office i bardzo szybko odkryłem ogromną zaletę tego, a mianowicie to, że nie jestem wystawiony na taki hałas, ilość bodźców dookoła, jak pracując w biurze na open office. I teraz, gdy znowu wróciłem do biura na trochę, w związku z projektem, który akurat realizuję, to widzę, jak ogromnie przeszkadza mi to, że non-stop ktoś wokół mnie chodzi, non-stop jest jakiś gwar, hałas, ludzie chodzą, rozmawiają, śmieją się i to bardzo mnie dekoncentruje. Dlatego stosuję taką technikę, że słucham sobie muzyki albo ustawiam sobie jakiś taki szum wody albo na przykład deszczu w lesie, czy na przykład taki gwar restauracji albo jadącego pociągu. To może być cokolwiek, jakiś dźwięk, który będzie płynął wam w uszach, który nie jest absolutnie absorbujący. To nie jest nic, co będzie szczególnie przyciągać waszą uwagę albo was dekoncentrować, natomiast odetnie was od tych bodźców zewnętrznych. Mnie to osobiście bardzo pomaga i w pracy często to stosuję, że po prostu siedzę przy swoim biurku w słuchawkach i ludzie czasami podchodzą i widząc mnie w słuchawkach na przykład odchodzą i piszą mi wiadomość, bo myślą, że jestem na jakimś callu albo coś takiego. A czasami po prostu podchodzą i machają mi ręką i ja wtedy sobie zdejmę te słuchawki i możemy wtedy normalnie porozmawiać. Ale w większości takich, wiecie, pogawędek o niczym jest dzięki temu uciętych. Odcinam się też po prostu od tego hałasu innych osób rozmawiających.
Sebastian mówił o pracy w blokach i te bloki może wyznaczać wykonanie jakiegoś zadania, ale można też bloki wyznaczać czasem. Ja korzystam z tej metody, ustawiam na budziku godzinę, odkładam telefon i przez tę godzinę pracuję nad jakimś zadaniem. I robię sobie tak, że ile mi się uda, tyle mi się uda. Kiedy budzik dzwoni, robię sobie przerwę, a jak czuję, że właśnie mam to fajne flow, że dobrze mi się pracuje, że albo jestem już bliska końca, to sobie ustawiam kolejną godzinę i jadę dalej. Więc takie budzikowe, godzinowe wyznaczanie bloków również gorąco polecam.
Odkryciem tej dekady jest również to, że praca przy stole ma bardzo duże zalety od tego, że siedzimy z komputerem na przykład zawinięci pod kocem na kanapie. I owszem, kanapa jest bardzo wygodna, natomiast mocno sprzyja to rozleniwieniu i uciekaniu myśli w inne strony, ponieważ kojarzy nam się to po prostu z nieco innymi warunkami niż praca. Bo leżenie na kanapie kojarzy nam się z przyjemnością, z odpoczynkiem, a nie z pracą. Dlatego staramy się pracować przy stole. I owszem, staramy się, żeby ta praca była komfortowa z takiego punktu widzenia tego, że siedzimy wygodnie na wygodnym krześle i robimy co możemy, żeby ten komfort nas przy tym stole był jak najwyższy. Natomiast staramy się wykonywać to w takiej, a nie innej pozycji, żeby po prostu nie odpływać czasami, co zdarza nam się będąc właśnie na kanapie z laptopem.
No tak, i łatwiej też się do pracy zebrać, kiedy mamy tą poranną rutynę, że prysznic, ubieramy się, a nie zostajemy w piżamie i próbujemy się w to pracowe środowisko wdrożyć. Mówiłam wam też w odcinku o pracy zdalnej, że zostawiam telefon w drugim pokoju po to, żeby nawet nie mieć tej pokusy, żeby po niego sięgnąć i zobaczyć, co tam się wydarzyło w mediach społecznościowych. I dla mnie to działa, bo nie chce mi się wstać, nie chce mi się po niego iść. Zapominam o jego istnieniu, a kiedy, pomimo że ja mam wyłączone wszystkie dźwięki i wibracje w telefonie, to kiedy widzę go w zasięgu swojego wzroku i łatwo po niego sięgnąć, to zauważyłam, że o wiele częściej to robię.
Ja też często ustawiam urządzenia jak laptop albo telefon w tryb samolotowy, albo w ogóle wyłączam internet, transfer danych czy Wi-Fi. Bo czasami jak mi palec na touchpadzie zbłądzi i włączę tą przeglądarkę, to nagle się pojawi komunikat, że nie ma internetu. Mam ten moment takiego, wiecie, obudzenia się, ocknięcia się, że hola hola, zostaw, jest praca do zrobienia, nie odciągaj swojej uwagi od tego. I bardzo to dobrze działa, potrafię się wtedy dłużej utrzymać skupienie na pracy, którą aktualnie wykonuję i pozwala mi to wyeliminować ten zmarnowany czas na takie, wiecie, bezsensowne przeglądanie internetu. A jeżeli już mam jakieś przerwy sobie zrobić, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, planujemy sobie te przerwy.
Kolejny punkt, który mamy na liście, to unikania bycia zaangażowanym w sytuacje i problemy innych ludzi. I my z Sebastianem musieliśmy nad tym oboje mocno pracować, bo obydwoje uwielbiamy pomagać innym i to jest taka naturalna rzecz, którą mamy w sobie. Więc bardzo często znaczną część naszego czasu poświęcaliśmy na rozwiązywanie jakiejś sytuacji naszych współpracowników czy szukanie rozwiązań dla nich, a to w żaden sposób nam nie pomagało, więc teraz skupiamy się na tym, żeby pomagać, ale wtedy, kiedy ktoś nas jasno poprosi o tę pomoc, a nie proaktywnie wychodzić z ofertami pomocy.
Jeżeli macie problem z tym, żeby samemu się zebrać do pracy, to polecamy wam poszukać grup wsparcia. I takich możecie znaleźć naprawdę dużo. I możecie być bardzo zdziwieni, tak w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście, jak czasami zwykłe dobre słowo kogoś, kto rozumie wasz problem, kto potrafi wam czasami poradzić, podać jakiś sposób na to, żeby coś zmienić, powiedzieć: hej, byłam w podobnej sytuacji, zrobiłam to, spróbuj, może tobie się uda, może u ciebie to zadziała, może tak naprawdę czynić cuda.
Tak, jako przykład powiem moją grupę Mastermind z Magdą z Pogliżantur i Pauliną z Rudym Okiem. Spotykamy się z dziewczynami co tydzień, żeby pogadać właśnie o naszych instagramowo-projektowych postępach. Teraz to już trochę bardziej nawet rozszerzyłyśmy i po prostu mamy też babskie gadki, ale też każde z naszych spotkań kończymy tym, że wyznaczamy sobie kilka zadań do zrealizowania na przyszły tydzień i czasami to, że ja właśnie dziewczynom będę musiała opowiedzieć o tym, czy coś zrobiłam, czy nie zrobiłam, to jest moja jedyna motywacja, żeby pchać te zadania. To też jest super, że one ze swojej perspektywy zawsze mi jakieś ciekawe wskazówki podsyłają i bardzo mocno pozdrawiam Magdę i Paulinę.
Pamiętajcie, że jeżeli macie na przykład za dużo na głowie, a to zdarza się często nam wszystkim, to warto pomyśleć o podzleceniu albo delegowaniu zadań, bądź po prostu poproszeniu kogoś o pomoc. Moją największą prokrastynacją w życiu jest mój projekt inżynierski, którą odwlekałem przez ponad rok, aż do momentu, gdy zostałem postawiony pod ścianą, że albo to zrobię, albo nie będę mieć pracy. Więc był to dla mnie bardzo duży motywator do tego, żeby to w końcu zrobić i udało się oczywiście. Ale nie byłbym w stanie tego zrobić, gdyby nie pomoc mojego przyjaciela Piotra, którego serdecznie pozdrawiam. Za co oczywiście ogromnie mu dziękuję, bo gdyby nie on, to przypuszczam, że nie udałoby mi się tego zrealizować, nawet pomimo mojej najwyższej motywacji i w ogóle zapału, chęci i stawania na rzęsach, żeby zrobić to w odpowiednim czasie, to jego pomoc była absolutnie nieoceniona i no nigdy by mi się nie udało, to gdyby nie on.
W chwilach dużego zniechęcenia warto sobie przypominać, po co coś robimy, jakie mamy cele. I mi to bardzo mocno pomaga, bo czasami, kiedy są takie rzeczy, które wymagają czasu do ich zrealizowania i mówiąc czasu, mam na myśli pół roku, rok, to bardzo łatwo stracić motywację, bardzo łatwo stracić zapał, a to, żeby sobie po prostu pewnego dnia od czasu do czasu usiąść i powiedzieć, jakie jest moje po co, jakie jest moje why, to daje mi duży wiatr w skrzydła.
Warto nie podejmować się zadań, których nie czujemy. Jeżeli wiemy, że coś nam nie leży, że w czymś jesteśmy, no mówiąc wprost, kiepscy, to czasami warto po prostu coś podzlecić albo oddelegować, jeżeli macie taką możliwość.
Kolejny punkt to najpierw rzeczy najłatwiejsze, najtrudniejsze. I my jesteśmy najlepszym przykładem, że musicie dopasować do siebie. Ja na przykład bardzo lubię zaczynać od rzeczy najtrudniejszych, żeby mieć je jak najszybciej za sobą. Nawet na górę wchodzę najszybciej, pomimo że moja aktywność fizyczna jest najgorsza z całej grupy, bo bardzo nie lubię nieprzyjemnych zadań i chcę je jak najszybciej skończyć. Natomiast Sebastian woli robić rzeczy łatwiejsze na początku, żeby się wbić w rytm pracy i mieć też poczucie satysfakcji, że coś już zostało zrobione. Więc warto korzystać i te nasze mózgi oszukiwać troszeczkę.
Tak, to jest sprawa stricte indywidualna i ja robię tak, Judyta robi tak i dopóki to działa dla nas indywidualnie, to ja uważam, że absolutnie nie ma potrzeby tego zmieniania.
Kolejny cytat, który obiega media społecznościowe i internet, czyli bój się i rób. I ja go bardzo, bardzo lubię, bo często odwlekamy różne zadania, bo boimy się rezultatów, bo boimy się zmian, które one zrobią w naszym życiu, bo boimy się, że sobie z nimi nie poradzimy na przykład. A czasem warto po prostu odpuścić, bać się i robić, i działać, i przejść do przodu. Czasem trzeba po prostu zacisnąć zęby, żeby coś skończyć i o tym zapomnieć i summa summarum, to jak już skończymy to mamy takie uczucie, nie było po co, nie było warto tych wszystkich negatywnych myśli nosić w sobie.
Warto jest też być świadomym swoich własnych wymówek. Mam na myśli tutaj to, że nieumyte okno absolutnie nie pozwoli wam zaliczyć zbliżającego się egzaminu podczas sesji, bo to, czy to okno będzie, czy nie będzie czyste, czy brudne, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia i wpływu na wynik waszego egzaminu. To jest po prostu wymówka do tego, żeby się nie uczyć. Ja nie oceniam tutaj nikogo, bo byłbym hipokrytą. Sam to robiłem i wiem, jak to jest. Natomiast dzisiaj jestem dużo bardziej krytyczny wobec samego siebie, jeśli chodzi o robienie sobie tych wymówek. Sami próbujemy siebie oszukać, jeśli chodzi o zrobienie czy niezrobienie czegoś i odwlekanie wykonania jakiegoś zadania, które wiemy, że musimy zrobić, ale nie chcemy, bo nie lubimy, bo nie chcemy, bo są fajniejsze i przyjemniejsze.
Ostatnia wskazówka, którą mamy na liście, szczególnie jeżeli zajmujecie się jakimś dużym projektem, to warto przeplanować swoje życie i zorganizować je wokół tego projektu na jakiś czas. I my tak właśnie robimy teraz, że chcemy dokończyć coś, bardzo nam zależy na tym, żeby zrobić to w jakichś ramach czasowych, więc wszystko inne poszło na drugi plan. Rezygnujemy z małych napraw, robimy meal prepy, żeby mieć jak najwięcej rzeczy przygotowanych i nie musieć się codziennie zastanawiać nad obiadami. Planujemy też odpoczynek, żeby nam tej energii i paliwka starczyło do zrealizowania zadania. Dzielimy się rodzinnymi, domowymi obowiązkami albo przejmujemy je wzajemnie, bo na przykład Sebastian montuje, to ja pójdę i umyję łazienkę, chociaż na ogół to on to robi. I staramy się po prostu wspólnymi siłami jako drużyna osiągnąć ten cel. Też myślę, że jeżeli macie coś takiego nawet w pracy, to warto o tym poinformować swoich bliskich, bo może oni wyjdą z inicjatywą albo poprosić ich o pomoc. Co możemy zrobić, żeby sobie wzajemnie ułatwić życie i żeby coś dokończyć i żeby było zamknięte, zrobione i żebyśmy mogli na powrót wrócić do codzienności.
I to tyle, co mamy dla Was w dzisiejszym odcinku. Bardzo chętnie posłuchamy, przeczytamy na naszym Instagramie, jakie Wy macie sposoby na radzenie sobie z prokrastynacją. Może macie jakieś cudowne rady, o których my nawet jeszcze nie słyszeliśmy i jesteście w stanie się z nami oraz z naszymi obserwatorami i obserwatorkami podzielić.
Do usłyszenia za tydzień. Dobrego piąteczku.
Szufla!
Pisanie ważnego raportu. Czego mówię raportu?
Nie wiem.
Jeszcze raz.
Nie mów.
Mycie okien zamiast pisania ważnego. Poproszę jeszcze raz.
Nie mów dalej.
Nie, chcę tak. Jeszcze raz.
Nie mów.
Poproszę.
Nie mów.
Dlaczego nie mogę?
Bo mów.
Proszę.
Dlaczego spojrzałaś na mnie, jak mówiłaś o oglądaniu serialu zamiast montowania odcinka podcastu?
Do niczego się nie przyznaję.
To są pomówienia.
Nic nie powiedziałam.
To są pomówienia.
Nic nie powiedziałam. Powiedzieć przekładamy, a to jest przedkładamy.
Na samych sobach?
Jako galupowa strateżka, oczywiście.
Ale Pysia, tak i no.
I pracujemy teraz nad drugim sezonem podcastu. Prawdopodobnie.
Jakim drugim sezonem?
Oh,
Czy ja czymś nie wiem?
Ustawiam na godziku.
Zwanego również Bogusiem, żeby on wiedział, o kim mówimy, bo nikt do niego nie mówi Piotrek.
Chyba jeden Piotrek ci pomagał przy pracy, czy było więcej Piotrka?
Nie, no był jeden, ale jak powiem Piotr, to przecież Boguś nie zajarzy, że to on. Jak będzie tego słuchał.
Zrobienia.
Wokoło.
Dlaczego nie wokół?
Nie wokół?
O co za różnica?
Nie wiem. Okej. Okay.